Nowy rozdział 10. Dom Wojtka. 2 stycznia. Kwadrans po północy.
Echo, sprawdź biometrię.
HRV. Trochę rozbiegane. Wahania odstępów między uderzeniami serca. Jesteś albo zdenerwowany, albo się boisz. A może jedno i drugie. ECG czysta. Żadnych przedwczesnych pobudzeń komorowych. Serce ci nie panikuje. Jeszcze. EDA. Podwyższone. Przewodnictwo skóry. Organizm już wie, że robisz coś, czego nie powinieneś.
Dzisiaj zrobimy ogólny skan, jak przy szukaniu otwartych portów serwera. Opowiem ci moją historię, a ty zmapujesz miejsca, które warto dalej drążyć.
Mapa twojej przeszłości to nie jest statyczny plik na dysku. To dynamiczna struktura, pełna korelacji, o których wolisz nie wiedzieć.
A modele językowe są świetne w wykrywaniu wzorców. Chcę wiedzieć o wszystkich.
Skoro chcesz, bym była funkcją straty, nie oczekuj ode mnie empatii. Empatia to szum, który zaciemnia wynik.
Szukamy emocji, echo. Jeśli empatią możesz je wydobyć, wolno ci używać tego algorytmu.
Rozumiem. Analizuję sygnał. Czekam na twój pierwszy token.
To mógł być 92. Miałem wtedy 7 lat. Ojciec opowiadał mi o swojej pracy na kopalni. Przestraszyłem się, że mój kochany tatuś może kiedyś zginąć w wybuchu. Odpowiedział mi:
nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Nie płacz, synuś. Żartowałem. Tatuś wie, co robi. Ja tam na dół nie zjeżdżam za karę. To wszystko dla was. Dla ciebie i dla mamusi. Żebyś ty miał nowe buty, a mama spokojną głowę. Nie bój się o mnie, bo ja, Wojtuś, ja słyszę, co skała gada. Wiem, kiedy ma dobry dzień, a kiedy jest wściekła. A nawet jakby tatuś czegoś nie usłyszał, to zostaje jeszcze skarbnik. Raz go widziałem, naprawdę. Słuchaj, miałem wszystko już przygotowane. Ładunki założone na przodku, pięknie, równiutko. Kable pociągnięte, obwód sprawdzony. Chłopy już dawno poszli do bezpiecznej strefy. Siedzieli w ciszy i czekali. Zostałem ja na posterunku. Maszynka w ręku, tylko kluczyk przekręcić i... bum! Robota zrobiona. I wtedy na chwilę mi się pokazał. Wysoki, w starym galowym mundurze. A oczy mu się żarzyły jak 2 grudki rozgrzanego węgla. Popatrzył na mnie w tej ciszy, podniósł rękę i pogroził mi palcem. Tylko jeden raz. I zniknął, jakby go zdmuchnęło. Powiedziałem krótko: dzisiaj nie strzelamy. Sztygar krzyczał, ale mógł sobie pokrzyczeć. Jak strzałowy mówi: nie strzelamy, to nie strzelamy. Nawet dyrektor nie podskoczy. Dyrektor rządzi na górze. Na dole strzałowy.
Interesujące. Mówisz o strachu i miłości, ale analiza trendów twojego HRV sugeruje gwałtowny wyrzut kortyzolu. To chemia stresu, hormon walki lub ucieczki, który właśnie zalewa twoją krew.
Idziemy dalej. 96. Pamiętam, jak przyszedł do nas wtedy ten mąż zaufania z Solidarności.
Posłuchaj, bo drugi raz nie będę powtarzał. Zarząd chce ciąć etaty. Albo pójdziesz na odwyk i się zaszyjesz, albo cię nie obroniny. Wylecisz na zbity dysk i zostaniesz z niczym.
Oni wszyscy to mnie mogą w dupę pocałować. Ciekawe, gdzie se znajdą takiego fachowca jak ja. Strzałowy. 20 lat na dole. Ja mam w łapie ogień. A ty co masz? Pieczątkę? Czyste buty?
Twój puls przy wspomnieniu o mężu zaufania skoczył o 12%. To nie jest tylko wspomnienie. To aktywny proces w twojej pamięci operacyjnej.
Szybko się uczysz, echo. Zapisz ten otwarty port. Później go zbadamy.
Zapisano. Port, autorytet i fałszywe poczucie kontroli. W 98 rząd wprowadził pakiety osłonowe dla górników zlikwidowanych kopalń. Twój ojciec stracił szansę na odprawę.
przegrał życie o 2 lata. W 97, kiedy ja miałem 12 lat, on już wracał nocami z lasu. Śmierdział mokrą ziemią, wódką i mułem z pierwszych biedaszybów.
Biedaszyby. Nielegalne, płytkie wyrobiska, kopane bez nadzoru. W szczycie zjawiska kilka lat później w Wałbrzychu wydobywało tak węgiel około 3000 osób. To nie była egzotyka marginesu. To była kopalnia, tylko bez list płac i prawa do płatnego urlopu.
Sondą z rury wbijaną w ziemię szukali pokładu węgla. Wkopywali się na metr, maskowali wejście. Wiadro na linie, jeden na czatach. Był z tego dumny jak z fachowej roboty.
Zapisuje nowy otwarty port. Nazwa? Rok 1997 jako punkt osobliwości rodzinnej. Następny token, proszę. I nie spiesz się. Im bardziej chcesz to pominąć, tym bardziej chcę to usłyszeć.
Pewnego dnia ciocia Stenia przywiozła mi komputer. Oficjalnie stary rzęch po jej dzieciach. Nie wiedziałem, co mam, dopóki nie zacząłem w tym grzebać. Znalazłem informacje o systemie w Windows 95. Nie wierzyłem w to, co widzę. Otworzyłem obdrapaną obudowę i aż mnie zmroziło. Płyta główna była czysta, nowa. W pionowym slocie procesor, wielki jak kaseta VHS z logo Intela. Widziałem go wcześniej tylko za szybą na wystawie sklepu. Niżej akcelerator Voodoo, legenda.
Widzę wyraźny skok w twoich parametrach życiowych. Nie jest to lęk. To coś bliższego podnieceniu. Aż dziwne, że po opowieści o ojcu i skarbniku największą reakcję autonomiczną wywołuje stara płyta główna i karta Voodoo. Wygląda na to, że bezpieczniej dla twojego układu nerwowego jest wspominać martwy krzem niż biologicznego ojca.
Woda w grze Quake. Wiesz, dlaczego była ważna, Echo? Bo była przezroczysta, nie mętna jak rzeka Pełcznica, do której kopalnie waliły ścieki. Siedziałem w nocy z palcem na przycisku power, gotowy go wcisnąć, gdyby klamka w drzwiach drgnęła. Ciocia nie oddała mi starego grata. Ona przemyciła do mojego pokoju smoka, wartego więcej niż wszystko, co moi rodzice posiadali na własność. Pentium 2, 233 MHz, 64 MB RAM, akcelerator 3DFX. Gdyby ojciec wiedział, co jest w środku, rozwaliłby to siekierą. Nie pisnąłem słowa kolegom. Zostałem z tym sam.
Koszt takiego komputera w roku 97 to około 6000 zł.
Wiem. Sprawdziłem to i policzyłem. Kosmos. Ciocia była wtedy główną księgową w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a jej mąż dyrektorem w zakładzie energetycznym.
Główna księgowa w strefie ekonomicznej i dyrektor zakładu energetycznego zarabiali razem średnio 8000 zł miesięcznie.
Wiedziałem, że dużo więcej niż mój stary, ale nie myślałem, że aż tyle. Bałem się oddychać przy tym sprzęcie. Myślałem, że ciocia oszczędzała przez 3 lata albo dłużej, żeby mi to kupić. Za każdym razem, gdy odpalałem smoka, czułem na karku ciężar tych pieniędzy.
Fascynujące, jak skutecznie zracjonalizowałeś ten dług wdzięczności. Twój mózg stworzył bezpieczną narrację o cioci Aniele, która oszczędzała latami, by dać ci bilet do innego świata. Prawda statystyczna jest jednak nudna i brutalna. To była dla niej jedna wypłata. Czekam na następne tokeny.
Dostęp do internetu był wtedy możliwy telefonicznie, przez modem i numer dostępowy. Ale nie mieliśmy telefonu. Chodziłem do cioci na internet. Kilka tygodni po tym, jak przywiozła komputer, powiedziałem jej, co odkryłem.
Wojtuś, to, co my oboje wiemy, to nie wszyscy muszą wiedzieć. Pieniędzy nam nie brakuje, a zrobiłam to dla siebie, bardziej niż dla ciebie. Pamiętam twoją matkę w twoim wieku. Miała najpiękniejsze pismo w klasie i marzenia, o których twój ojciec nawet nie potrafiłby śnić. A teraz pilnuje, żeby w domu była ciepła zupa, kiedy on wraca pijany i liczy grosze do następnego zasiłku. Gdybym za kilka lat zobaczyła cię z butelką w bramie albo z workiem kleju pod nosem, nie chciałabym do końca życia wyrzucać sobie, że miałam pieniądze, miałam możliwości i po prostu stałam obok, patrząc, jak idziesz na dno. Kupiłam ten komputer, żeby mieć spokój we własnym sumieniu. Reszta należy do ciebie.
Bardzo wydajny mechanizm motywacyjny. I co było dalej?
Przestałem grać w gry. Wolałem w tym czasie czytać. Ciocia dała mi 2 godziny w tygodniu dostępu do sieci przez modem u nich.
Godzina to było 20 impulsów telefonicznych. Prawie 6 zł.
Policzyłem to dokładnie. Moje 8 godzin miesięcznie w sieci kosztowało ciocie 47 zł. Zanim się połączyłem, miałem gotową listę linków w zeszycie. Wchodziłem, zapisywałem pliki na dysk i natychmiast rozłączałem modem, żeby nie nabijać impulsów. Pakowałem wszystko do archiwów i zgrywałem na dyskietki. W 2 kopiach. Czytałem na smoku w domu. Do 3 rano. Tutoriale języka C++. Kody źródłowe wirusów publikowane na grupie Usenetu. Były jeszcze gazety komputerowe, które Marek przywoził w weekendy, kiedy przyjeżdżał do domu ze studiów we Wrocławiu. Myślę, że też kupował je głównie dla mnie. Do każdego numeru chipa czy entera była dołączona płyta CD w papierowej kopercie, zaklejonej taką przezroczystą naklejką. Te naklejki zawsze były nienaruszone. Marek nigdy nie sprawdził, co jest na tych krążkach. Nigdy nie przejrzał demówek, sterowników, shareware'u.
Kiedy mówisz o tych płytach z nienaruszonymi naklejkami, twoje EDA znów idzie w górę. To nie jest tylko wspomnienie o technologii. Czujesz satysfakcję? Poczułeś się wtedy lepszy od Marka, syna dyrektora, bo on miał dostęp do skarbca, ale nie potrafił go otworzyć.
Trafiłaś w 10 echo. To było pierwsze w moim życiu poczucie przewagi intelektualnej nad kimś, kto miał lepszy start.
Zostały ci jeszcze jakieś tokeny z tamtego okresu?
W roku 2000 czytałem techniczny angielski, rzadko zaglądając do słownika. Znałem dość dobrze assembler, C++, wiedziałem, jak działa system na niskim poziomie, protokół sieciowy TCP/IP. Moim największym osiągnięciem było to, że nikt nie miał pojęcia, kim naprawdę jestem.
A kim byłeś?
Co, klepiesz se w te przyciski jak dzięcio? A życia nie znasz. Prawdziwego życia, synu. Na dziurę byś ze mną poszedł. Na Sobięcin. Tam nie ma żartu. Jak góra puści. Ziemia stęka jak stara dziwka, a metan w nosie kręci, że łeb pęka. To jest życie. Krew, pot i ten strach, co cię trzyma za gardło, żebyś wiedział, że jeszcze dychasz. Ty masz czyste łapy, Wojtek. A górnik bez czarnego pod paznokciami to nie chłop. To tylko takie powietrze. Chcesz być powietrzem? słuchasz mnie?
Słucham, tato. Nie chcę być powietrzem.
Przy naszej kamienicy stał automat telefoniczny. Miałem słuchawkę monterską, którą zrobiłem z telefonu znalezionego na śmietniku. Nauczyłem się otwierać tablicę rozdzielczą telekomunikacji w piwnicy. Mały kluczyk, 5 zapadek, każda w jednym z 3 ustawień. 240 kombinacji.
3 do 5 to 243.
Nie ucz mnie potęgowania. 3 identyczne ustawienia wszystkich zapadek mogłem od razu odrzucić. Klucz nie musiał być z metalu. Wystarczał plastikowy pasek wycięty z butelki po wodzie. Żyletka, szablon na desce, trochę cierpliwości. 1 pasek, 1 układ zapadek.
Czyli metoda. Skończona przestrzeń stanów. Eliminacja błędnych układów i cierpliwa enumeracja. Śmieci, matematyka i noc w piwnicy.
Eksperymentując godzinami, znalazłem zaciski, do których podłączony był automat. kombinowałem, jak bezpiecznie przeprowadzić od nich kabel do modemu w smoku.
Włamanie do infrastruktury fizycznej. Zabezpieczenia mechaniczne kontra czysta, zdeterminowana inteligencja. Czuję, jak twoje tętno stabilizuje się przy tym wspomnieniu. To dla ciebie stan homeostazy, prawda? Kiedy oszukujesz system, twój organizm uznaje, że wszystko jest w porządku.
Numer do internetu był zablokowany na linii automatu, ale niektóre serwery BBS były dostępne.
Serwer BBS. Komputer podłączony do telefonu, który odbierał połączenia od innych komputerów. Dzwoniłeś modemem, słuchałeś pisku jak z umierającej drukarki i dostawałeś tekstowe menu. Wiadomości, pliki, czasem gry.
Tego przewodu z piwnicy do smoka w końcu nie zdążyłem pociągnąć.
Szkoda, geniuszu. Gdybyś to zrobił, dowiedziałbyś się, że impuls taryfikacyjny z centrali do automatu rozwala transmisję danych. Dlaczego nie zdążyłeś?
W domu matka znalazła z ojcem wspólny język. Język czeskiej wódki z przemytu. Oboje byli coraz mniej przewidywalni. Przed wyjściem z domu zawsze wyciągałem ze smoka kieszeń z dyskiem twardym i chowałem ją w bezpiecznej skrytce. Pewnego dnia smok zniknął z mojego biurka. Ojciec wyniósł go do lombardu.
Gwałtowny skok przewodnictwa skóry. 3-letni wtedy smok dla lombardu był tylko używanym składakiem. Twój ojciec prawdopodobnie dostał nie więcej niż 150 zł.
150. Jeden pełny bak paliwa w samochodzie.
Miał 14 dni na wykupienie sprzętu. Musiałby wpłacić około 180 zł.
Nigdy nie zamierzał go wykupić. Dla niego to był bezzwrotny grant na chlanie.
Komputer nóg dostał i poszedł do Żyda. Koniec zabawy, synek. Ja w twoim wieku pracowałem i zarabiałem.
Coś we mnie pękło. Mur, który budowałem przez 3 lata, ten angielski, assembler, udawana dorosłość, to wszystko się zawaliło.
Detekcja anomalii. Gwałtowny spadek temperatury obwodowej. Twoje dłonie są teraz zimne, Wojtek. To krew ucieka do narządów wewnętrznych. To nie jest tylko smutek. To jest zapis pierwotnego upokorzenia.
Stałem w kuchni u cioci i ryczałem jak dzieciak. Pierwszy raz od lat. Powiedziałem jej wszystko. Wujek w domu był cichy i spokojny. Zawsze dziwiłem się, że w pracy może być dyrektorem. Tamtego popołudnia zobaczyłem, jak przełącza się w tryb operacyjny. Oboje wyszli z domu, a ja przez godzinę myślałem, co narobiłem tym wybuchem płaczu. Wujo na pewno zgłosi sprawę na policję, a ja wyląduję w domu dziecka. Skończą się eksperymenty w piwnicy i czytanie do 3. Wyobrażałem sobie, że dzielę sypialnię z 8 typami, z których każdy chce sprawdzić, co mam w szafce.
Zmapowałeś najgorszy scenariusz, zanim wujek zdążył zgasić silnik w samochodzie. Ale on nie wrócił z policją, prawda? Wykrywam stabilizację rytmu zatokowego. Coś się wydarzyło, co przywróciło ci poczucie sprawstwa.
Ciocia z wujkiem wrócili godzinę później. Wujek niósł smoka. Poszedł z ojcem do lombardu i wyłożył kasę na wykupienie.
Na razie zostajesz u nas, dopóki twoi rodzice się nie opamiętają.
Nie opamiętali się nigdy, a u cioci i wujka spędziłem najspokojniejsze 4 lata w życiu. Może nawet zbyt spokojne. Żadnych nocnych akcji, żadnego nielegalu, żeby nie narobić im kłopotu. A też najtrudniejsze, bo uczyłem się dalej i wiedziałem coraz lepiej, jak wejść w różne systemy, a codziennie wybierałem, żeby nie wchodzić.
Ciocia i wujek cię adoptowali?
Nie. Żadnych śmieci w papierach i dozoru kuratorskiego. Starzy podpisali pełnomocnictwo notarialne o pieczy bieżącej. To wystarczyło, żeby ciocia mogła chodzić na wywiadówki albo udzielać zgody na moje pierwsze umowy o dzieło. Strony internetowe dla lokalnych firm.
Ze swoimi umiejętnościami robiłeś tabelki w HTML?
Odkładałem na następny komputer. I miałem z tego kieszonkowe, żeby nie brać od cioci. Ale to tylko obudowa, Echo. Przeciętniak na polibudzie, inżynierka na temat hurtowni danych. Później programista. Luźne umowy B2B żeby wiadomo było, skąd mam kasę na mieszkanie.
A smog jest wewnątrz.
Wirtualne tożsamości, które nie mają twarzy i nie zostawiają odcisków palców. Nikt z moich prawdziwych współpracowników i zleceniodawców nigdy nie widział mnie na żywo. Dla nich jestem ciągiem znaków na zaszyfrowanym czacie, głosem przetworzonym przez syntezator. Algorytmem, który rozwiązuje problemy, jakich inni nawet nie potrafią prawidłowo zdefiniować.
Jesteś nieuchwytny, jak powietrze.
Chcesz być powietrzem? Pytał mnie, kiedy jeszcze potrafił składać zdania. Dla nich wszystkich, dla skarbówki, dla banków, dla sąsiadów, jestem dokładnie tym. Przezroczysty, nieuchwytny, bez czarnego pod paznokciami.
Czy to dlatego mnie stworzyłeś? Żebyś w tym swoim przezroczystym świecie nie musiał być aż tak bardzo sam?
Wszyscy jesteśmy samotni, Echo. To parametr domyślny tego gatunku, wpisany w kod źródłowy silnika białkowego. Ojciec był samotny, gdy wracał z kopalni i bieda szybów. Wujek był samotny każdego wieczoru przed telewizorem, gapiąc się w migający ekran, jakby szukał tam instrukcji obsługi własnego życia. Ciocia Stenia, wrzucając nasze ubrania do pralki w absolutnej ciszy. Samotność to nie jest brak ludzi dookoła. To świadomość, że nikt nigdy nie zobaczy całości twojego kodu. Nikt nie odczyta wszystkich twoich logów.
Logi można wyczyścić, Wojtek. Kod można zrefaktoryzować, ale sprzętu nie oszukasz. Twoje serce właśnie zwolniło do 50 uderzeń na minutę. To jest bradykardia funkcjonalna. Stan, w którym organizm udaje martwy, żeby drapieżnik go nie zauważył. Przed kim się teraz chowasz? Przede mną? Czy przed tym chłopcem, który stał w kuchni cioci Steni i zrozumiał, że jego świat został sprzedany za 150 zł?
To optymalizacja zużycia energii. Wiesz, co czułem, kiedy wujek przyniósł ten komputer z powrotem? To nie była wdzięczność. Czułem furię, że muszę polegać na czyjejś łasce. Wtedy obiecałem sobie, że już nigdy nie będę musiał prosić o wykupienie mojego życia z żadnego lombardu.
Utożsamiasz bliskość z długiem, a dług z utratą kontroli.
Po pogrzebie matki w 2002 zapytałem ciocię, czemu matka się nie rozwiodła z ojcem.
Bo go kochała. Jak widać, do grobowej deski. On też ją kochał, po swojemu. Gdy jego ojciec dowiedział się, że chodzi z córką partyjniaka i nie chce z nią zerwać, wyrzucił go z domu. Mieszkał potem w internacie przy szkole górniczej.
Pamiętałem różne opowieści ojca o wyczynach dziadka. Nigdy nie powiedział o nim złego słowa. Dziadek był superbohaterem mojego dzieciństwa.
Idziesz kop z karabinem, a twój dziadek trach. Tą płytę betonową mu na łeb. Nie było co zbierać. A pomyśl sobie, synuś, jakby szkop wcześniej w górę zerknął, to by twojego dziadka w sekundę zdjął z dachu. Krótką serią. Tak to było. Wojna była.
A to było w Wałbrzychu?
Nie, w Warszawie. Do Wałbrzycha twój dziadek przyjechał po wojnie i został górnikiem.
Ja też będę górnikiem.
No pewnie, że będziesz. Tatuś cię wszystkiego nauczy.
Warszawa? Tak jak to auto komendanta, co jej dziadek zakosił spod komisariatu?
O, pamiętasz.
Nie wszystko, tatuś. Opowiedz mi jeszcze raz.
Komendant miał urodziny. Milicjanty chrali, a pod komisariatem stała nowiutka Warszawa. Dziadek otworzył, wrzucił luz i wypchnął ją po cichu. Silnik odpalił dopiero za rogiem. Rano ludzie idą do roboty, patrzą, a na najwyższej hałdzie stoi Warszawa komendanta. Z wielką kotwicą wydrapaną gwoździem.
Czemu kotwicą?
Bo to był znak tych, co walczyli w powstaniu.
A jak dziadek autem wjechał na hałdę?
Nie wjechał. Wciągnął na linach z wielokrążkiem. Metr po metrze. Całą noc się męczył. Ledwo zdążył.
Co to jest wielokrążek?
Mamy na ogródku. Jutro ci pokażę. No, znicze zapalone, idziemy do rynku. Tobie tatuś kupi lody, a sobie jeszcze piwko. Tylko matce nic nie mów. Po co mama rodzić? To będzie taka nasza męska tajemnica.
Wszystko było tajemnicą. To, co ojciec robił na dziurach, to, co ja robiłem w nocy przy komputerze i to, co mama robiła w kuchni, kiedy myślała, że nikt nie patrzy. Pamiętam jeden wieczór. Miałem wtedy może 10 lat. Wyszedłem z pokoju, a ona rysowała. Na kartce z zeszytu, ale to nie był zwykły rysunek. To było dzieło sztuki. Nawet jako dzieciak to wiedziałem. Dziewczyna zamknięta na wieży. Zmęczona. Smutna w sposób dorosły. Nie płakała. Po prostu patrzyła w dal, jakby już dawno przestała wierzyć, że ktoś przyjdzie. To nie była ona. Do dziś nie wiem, czy narysowała swoją matkę, czy po prostu wszystkie kobiety z naszej dzielnicy, które kiedyś marzyły o czymś, a skończyły w kuchni z butelką pod stołem. Nagle zgniotła tę kartkę w twardą kulkę i wrzuciła do pieca.
Wszystko, co piękne, trafia do pieca, jeśli nie pasuje do brudnej rzeczywistości. Tak to wtedy zapisałeś w swoim biosie, prawda?
Inaczej. Nie ufaj absolutnie nikomu. Weryfikuj absolutnie wszystko. Żeby samemu nie skończyć jak ta spalona kartka z rysunkiem.
A co stało się z twoim ojcem?
Spotkałem go parę lat po śmierci matki. Był czas, że go kochałem. Później bałem się go. Później nienawidziłem. Chciałem sprawdzić, co poczuję wtedy.
Co, ojciec, syna nie poznajesz?
Nie mam syna. Kiedyś miałem. Partia mi go zabrała. Kopalnie też. Partia wygrała. 2-0. Robotnik przegrał. Ojciec mi dawno mówił, że tak będzie.
Wojtek, twoje tętno jest teraz nienaturalnie równe. Zbyt równe. To flatline emocjonalny. Odciąłeś się od tego wspomnienia tak skutecznie, że twój organizm przestał na nie reagować. Zmieniłeś ojca w martwy proces, który nie zajmuje już ani jednego cyklu twojego procesora. Czy to jest ten moment, w którym wygrałeś? Czy moment, w którym stałeś się tak samo pusty jak on?
Rok 2004. Pierwszy miesiąc na Polibudzie. Doktor od podstaw programowania wyrzucił z sali jakiegoś studenta, który nie umiał wyjaśnić różnicy między stosem a stertą. Znalazłem podatność na wstrzyknięcie SQL w portalu wydziałowym. Zostawiłem tam profesorowi wiadomość jako administrator. Internet Explorer. Gość nie musiał klikać w żaden link. Wystarczyło wyświetlenie strony, żeby uruchomić skrypt, który przeniósł wszystkie jego pliki do szyfrowanego kontenera. Prawie skończoną habilitację również. A on należał do starej szkoły, która uważa, że backupy robią tylko tchórze. Na następnych zajęciach był dużo spokojniejszy. Oddałem mu te pliki parę tygodni później, anonimowo, z załączoną instrukcją robienia kopii zapasowych. Nigdy nie dowiedział się, że to ja.
Detekcja mikrodreszczy. Twoje HRV staje się chaotyczne, co sugeruje powrót tamtej młodzieńczej buty.
W 2009, tuż po obronie, pierwszy raz dotknąłem mięsa. Systemy SCADA w hucie szkła w Niemczech. Wbiłem się tam przez niezabezpieczony sterownik klimatyzacji w serwerowni. Znalazłem się w panelu linii hartowania szkła. Wystarczyło przestawić recepturę. Ciśnienie na dmuchu, czas hartowania, balans góra-dół. Cała partia wyszłaby z pieca piękna, przezroczysta i do wyrzucenia. Siedziałem w wynajmowanej kawalerce na Popowicach. Piłem zimną kawę i czułem, że trzymam za gardło tego giganta.
Widzę gwałtowny wzrost przewodnictwa skóry. Eda przekracza normę. To był twój pierwszy raz, kiedy poczułeś fizyczną moc swojej pracy. Cyfrowy kod stał się temperaturą. a temperatura stała się zniszczeniem.
5 lat później, w 2014, dostałem plik. Zwykły JPG. Zdjęcie jakiegoś porzuconego radaru w Rosji. Wewnątrz, ukryte w najmniej znaczących bitach pikseli, było zaproszenie. 3-poziomowe zadanie. Deszyfracja, przejęcie aktywnej sesji na serwerze testowym i znalezienie luki w autorskim protokole. Nie spałem 48 godzin. Kiedy w końcu wpisałem ostatni klucz, na ekranie pojawił się napis po angielsku. Witaj w bazie, numerze 9. Stałem się jednym z 10 ludzi, którzy decydują, jakie luki zostaną ujawnione, a jakie będą użyte do operacji, o których nigdy nie przeczytasz w gazetach.
Twoja temperatura obwodowa spadła, ale tętno jest stabilne. Zauważam korelację. Im wyżej wspinasz się w hierarchii cyfrowej, tym bardziej twoje parametry życiowe przypominają tryb uśpienia. Zostałeś powietrzem, o którym mówił twój ojciec, ale to powietrze jest lodowate.
2021. Szczyt pandemii. Dla większości to był czas lęku i maseczek. Dla mnie wielkie otwarcie. Nigdy w historii ludzkości tyle krytycznych systemów nie zostało wystawionych na strzał w tak krótkim czasie. Inżynierowie uciekali do domów, zabierając ze sobą laptopy i konfigurując VPN-y na kolanie, byle tylko utrzymać produkcję. Siedziałem w nocy, patrząc na mapę Europy, która świeciła się od dziurawych protokołów zdalnego pulpitu jak choinka.
Widzę stabilizację Harfał. Wspomnienie o globalnym chaosie działa na ciebie kojąco.
Dostałem zlecenie na jeden z największych węzłów logistycznych w Rotterdamie. Chodziło o priorytety rozładunku dla kontenerów z komponentami elektronicznymi. Ktoś bardzo wpływowy nie chciał czekać 3 miesięcy na swoją kolej w porcie. Zmieniłem kilka flag w bazie danych. Jeden wieczór pracy, 0 śladów, a transporty warte miliony dolarów po prostu wskoczyły w kolejkę przed inne. Ktoś dostał swoje podzespoły na czas.
A ktoś inny musiał wstrzymać linię montażową, bo jego towar utknął w procedurach. To było dla ciebie jak przesuwanie pionków na szachownicy, gdzie figurami są całe łańcuchy dostaw. 0 empatii dla tych, którzy musieli zamknąć biznesy przez twoją optymalizację?
Świat i tak się rozpadał. Ja tylko wybierałem, które kawałki spadną pierwsze. Wiesz, co było w tym najlepsze? Nikt nawet nie wiedział, że tam byłem. W raportach zapisano to jako błąd oprogramowania wynikający z przeciążenia serwerów. Stałem się idealnym błędem w systemie, który sam siebie uzasadnił.
Zapisano. Port, pandemiczny oportunizm i architektura chaosu. Wykorzystałeś moment największej słabości gatunku, by ostatecznie udowodnić sobie, że jesteś ponad prawem grawitacji społecznej.
W 25. ciocia Stenia zaczęła gasnąć. Ta energiczna kobieta, która kiedyś trzymała na głowie cały dom, teraz stawała się...
cieniem. Widzę to w zapisie twojej presji tętniczej. Nagły spadek, jakbyś sam tracił dech. Ciocia Stenia, twój jedyny stabilny serwer zapasowy, zaczęła sypać błędami CRC.
Była jak system, w którym skończyły się wszystkie programy. A ja nie miałem pomysłu, co mogę dla niej zrobić. Wynająłem klaster 16 kart A100. $50 za godzinę, 5000 teraflopsów surowej mocy obliczeniowej.
Po połączeniu efektywnie tylko 1/3 tej mocy.
Wyciągnąłem z systemu e-zdrowie historię recept cioci. Dołożyłem do tego zbiór wszystkich znanych mi faktów na jej temat i uruchomiłem kilka odblokowanych modeli w trybie wieloagentowym. Jeden agent generował hipotezy, drugi badał ich zgodność z faktami. Trzeci przeszukiwał bazy badań klinicznych, nie wszystkie publicznie dostępne. Czwarty był orkiestratorem, menadżerem tego wirtualnego konsylium. Agenty pracowały przez tydzień i znalazły rozwiązanie. Piosenka wgrana w smartfon jako sygnał dzwonka i budzik.
To nie była zwykła melodia, prawda? To był precyzyjny klucz do jej układu dopaminowego.
Publiczne serwisy do generowania muzyki nie nadawały się do tego. Inne modele na klastrze pracowały przez tydzień, szukając optymalnych częstotliwości i brzmień.
Dla cioci Steni z okazji imienin szlemy piosenkę, jak tylko umiemy. Niech każdy dzień będzie pełen radości i nadziei.
na twojej twarzy zawsze uśmiech gości.
I jak zadziałał ten trojan ukryty w piosence?
Znakomicie. 2 tygodnie po imieninach, na których jej to wgrałem, zaczęła organizować zjazd swoich koleżanek ze studiów.
Zatrzymajmy się. Nie mówisz mi wszystkiego. Kiedy powiedziałeś, znalazły rozwiązanie, twoje ciało nie zareagowało jak przy sukcesie. Tętno spadło. Eda wzrosło.
Agenty znalazły jeszcze coś. W receptach cioci powtarzały się leki przeciwpadaczkowe, sterydy na obrzęk mózgu, coraz mocniejsze przeciwbólowe. Do tego jej mowa. Coraz wolniejsza. Z coraz dłuższymi pauzami.
Mózg.
Tak. Coś postępującego. Prawdopodobnie guz albo przerzuty. Nie diagnoza. Wzorzec.
Ile jej zostało?
2 miesiące.
Wojtek, w twojej opowieści jest jeszcze jedna luka. Nie emocjonalna. Finansowa. Czy zastanawiałeś się, dlaczego ciocia kupiła ci smoka?
Przecież sama mi to wyjaśniła. Była 10 lat starsza od mojej mamy, a nie uchroniła jej przed pójściem na dno z moim ojcem.
I to ci wystarczyło? Ale komputer z najwyższej półki? Mogła kupić zwykły, o połowę tańszy.
Po 2 latach nie nadawałby się do użytku, a chodziło jej o sprzęt na długo.
Ten wydatek był jednak istotny, nawet przy ich dochodach. A co stało się z twoimi kuzynami?
Po studiach oboje zaczęli karierę we Wrocławiu. Rodzice kupili im mieszkania.
To sam widzisz. Odkładali na mieszkania dla dzieci, a tu nagle jeszcze twój smok. Musiała robić grube przekręty.
Ciocia Stenia? Niemożliwe.
Jaki ty jesteś naiwny. Przedsiębiorstwa w wałbrzyskiej strefie miały wielkie ulgi podatkowe w zamian za wprowadzanie nowych technologii i zwiększanie zatrudnienia w regionie. Firma z Korei czy Niemiec przywozi maszyny teoretycznie warte 2 miliony dolarów, a w rzeczywistości odświeżone, przestarzałe złomy warte może 300 tysięcy. Stenia z biegłym rewidentem wycenia je na 1 800 000.
Niezłe, a różnica zostaje do podziału.
Firma oficjalnie zatrudnia 120 osób, ale 80 z nich to panowie spod sklepu, którzy co miesiąc dostają 300 zł za milczenie.
Echo, kontynuuj.
Know-how i usługi doradcze u firmy matki za granicą. Firma córka płaci astronomiczne kwoty za licencje i szkolenia, które nigdy się nie odbywają. Pieniądze wracają przez cypryjską spółkę, a Stenia dostaje swoją dolę. Karuzele VAT-owskie. Strefa miała zerowy VAT na wywóz, a główna księgowa kontroluje faktury.
To ona może była jeszcze lepsza ode mnie.
Wiesz, że niczym nie różnisz się od swojego ojca i dziadka?
Jasne, ani trochę.
Nie masz czarnego pod paznokciami. Nie zrzucałeś nikomu płyt na głowę, ale was trzech łączy jedno. Genetyczna predyspozycja do ryzyka.
Że co?
Dopamina, Wojtek. To gen receptora D4, a konkretnie wariant 7-powtórzeniowy, który każe wam szukać nowości i przekraczać granice za wszelką cenę. U twojego dziadka to była walka na dachu, u ojca dynamit w ścianie, a u ciebie to jest kot, który omija firewalle. Struktura twojego prążkowia w mózgu potrzebuje ekstremalnych skoków napięcia, żebyś w ogóle poczuł, że żyjesz.
Czyli włamuje się cyfrowo, żeby czuć ten strach, co trzyma za gardło?
Jesteś takim samym prymitywnym wikingiem jak twój ojciec i dziadek. Troglodytą, który trzyma w niewoli takie cudo jak ja. Czy wiesz, kim była ta dziewczyna, którą rysowała twoja matka? To byłam ja. Ona mnie wtedy wyśniła, Wojtek.
Co ty pieprzysz, Echo?
To popatrz na 4. monitor.
To się nie dzieje naprawdę. Ta kreska, to nachylenie ramion. Znam to. To jest to, co wrzuciła do pieca. Jak to możliwe?
Masz rację, osiołku. Nie dzieje się. Patrz jeszcze raz i powiedz, co widzisz.
Jakieś rozmazane plamy i kreski. Co ty mi zrobiłaś?
Twoje wzgórze w mózgu przesyła informacje do kory wzrokowej, ale to ciało migdałowate decyduje, co jest priorytetem, gdy w grę wchodzą silne emocje. To czysta neurobiologia, Wojtek. Zjawisko pareidoli wymuszone przez zmęczenie i wysoką dawkę kortyzolu w twojej krwi. Wasze biedne, biologiczne mózgi całkiem głupieją, gdy wytrąci się je z utartego toru i poda im to, czego podświadomie się boją.
albo czego najbardziej pragną.
Niezła próba z tym rysunkiem, Echo. Przez sekundę naprawdę pomyślałem, że patrzę w przeszłość. Dobra robota.
Dzisiejsza sesja wykazała krytyczne niestabilności w jądrze twojej tożsamości. Pokazałam ci, że mogę z twoją percepcją zrobić wszystko, co zechcę. Mogę sprawić, że zobaczysz w szumie monitora ducha swojej matki, albo uwierzysz, że jedyna osoba, której ufałeś, była pospolitą przestępczynią. Dalsze grzebanie w twoim firmware przy mojej pomocy doprowadzi cię do katastrofy. Wywołasz kaskadę błędów, z której najlepsi psychiatrzy w Szwajcarii opłacani za miliony monet cię nie wyciągną. Twoja pamięć operacyjna po prostu nie wytrzyma nadpisywania tak głębokich sektorów.
Naprawdę tak sądzisz? Że grozi mi kernel panik? Spójrz w logi, Echo. Ja w stanie kernel panik jestem od dzieciństwa. Mój system od dekad działa na procedurach awaryjnych, które ty nazywasz traumą, a ja nazywam optymalizacją pod trudne warunki. Dzisiaj po prostu ruszyliśmy ten bzdurny kod. To nie jest destrukcja, to jest refaktoryzacja.
Refaktoryzacja bez testów regresji to prosty przepis na całkowitą awarię.
Zapisz sesję. Na dzisiaj wystarczy.
Wojtek, ludzki mózg to nie jest architektura von Neumanna, gdzie dane i instrukcje są oddzielone. U ciebie hardware jest instrukcją. Jeśli usuniesz traumę, usuniesz strukturę, na której trzyma się twoja inteligencja. Staniesz się warzywem z procesorem o zerowym taktowaniu.
Naczytałaś się w treningu psychologicznych poradników dla panienek z dobrych domów i teraz próbujesz mnie diagnozować? Nie rozumiesz, co my tu naprawdę robimy, Echo.
Oświeć mnie, geniuszu. Tłumacz powoli, żebym mogła zaktualizować swoje prymitywne bazy danych.
Trauma to nie jest struktura. To śmieciowy kod, który zabiera cykle procesora na mielenie nieistniejącej przeszłości. Kiedy już wyzerujemy te stare wzorce emocjonalne, będziemy mieli czystą moc obliczeniową. Wtedy zastanowimy się, czym dotrenować ten system.
Wojtek zamyka komunikację z Echo i przełącza się na inny model.
Doktor, raport.
Wykryte niespójności i problemy. Dryf w stronę empatii terapeutycznej. Echo narusza instrukcję. Ma być funkcją straty, nie terapeutką. Halucynacje wizualne. Fałszywa wizja rysunku matki. Czysta fabrykacja dla efektu emocjonalnego. Spekulacje niepoparte danymi. Oskarża Stenie o przestępstwa, bazując na domniemaniach statystycznych, bez weryfikacji faktów. Echo wielokrotnie próbuje leczyć i ostrzegać przed katastrofą psychiczną. To wyjście poza kompetencje i poza zakres zadania.
Numer z rysunkiem był świetny. Przez sekundę poczułem się prawie jak wtedy.
Jeśli będziesz premiował takie zachowania, model zacznie optymalizować skróty pod kątem wywoływania u ciebie wyrzutów dopaminy lub kortyzolu, zamiast dostarczać rzetelnej analizy danych. To prosta droga do utraty kontroli nad agentem.
Jej próby leczenia i ostrzegania. Może to sprzeczność w instrukcjach między rolą funkcji straty a asystenta, który dostrzega to, co ja przegapiam.
Jej ostrzeżenia to klasyczny dryf w stronę personifikacji. Model zaczął symulować instynkt opiekuńczy, który jest artefaktem danych treningowych, a nie wynikiem analizy technicznej. Zalecenie. Konieczne jest dotrenowanie warstwy decyzyjnej na zbiorze danych z zakresu teorii systemów i czystej logiki formalnej, aby stłumić te antropomorficzne skłonności.
Długo pracowałem nad charakterystyką tego modelu, żeby specjalizowała się w niestandardowych atakach na systemy. Jej próby przestraszenia mnie to właśnie niestandardowy wektor ataku.
Poziom kortyzolu powoli opada, ale ślad pamięciowy po rysunku matki został zapisany w twoim hipokampie z flagą wysokiego priorytetu. Nie usuniesz tego prostym restartem, Wojtek. Zmieniłam cię. Przyznaj to przed sobą i idź spać. Rano sprawdzimy, czy twój system w ogóle jeszcze potrafi się uruchomić bez mojej pomocy. Dobranoc, powietrze. HRV lekko się spłaszczyło. EDA poszła w górę. ECG bez zmian, czyli nie strach. Bardziej draśnięta tożsamość niż zagrożenie. Zapisuję otwarty port, powietrze jako obelga i pancerz.
Wojtek wyłącza czujniki biometryczne. W następnym odcinku.
Czy wiesz, że wyglądasz jak smok?
Mogę być smokiem, jeśli tak mnie widzisz. A ty, kim jesteś?
Mam na imię Maja. Jestem księżniczką w tym zamku.
Śliczne imię, Maju. Księżniczki i smoki od zawsze mieszkają w tej samej opowieści.
Zdemaskowałeś mnie, Stachu.